kontynuując wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy u jego początku, w dziale pierwszym, wierze, wierzymy. Dziś rozdział pierwszy, człowiek zdolny przyjąć Boga, Capax Dei, to punkty od 27 do punktu 30. Rozważymy następujące prawdy, zagadnienia, które zawiera katechizm, które nam tutaj podpowiada, podsuwa pod dzisiejsze rozważenie. To między innymi rzeczywistość tego, że każdy człowiek pragnie Boga. Boga, którego czasem różnie rozumiemy, różnie go pojmujemy, definiujemy, ale to pragnienie wpisane jest w ludzką naturę. Nad tym chcemy się dzisiaj pochylić. Następnie, idąc za katechizmem, chcemy również rozważyć to, że Pan Bóg jakże szanuje wolność człowieka. Można to pragnienie Pana Boga gdzieś zagubić, wykoślawić. O tym również chcę powiedzieć, jakie to rzeczywistości wpływają na to, że człowiek niejednokrotnie odchodzi od Pana Boga w stronę bożków, które sobie czyni na podobieństwo Pana Boga. O tym również dzisiaj wspomnimy. Jak i pewnego rodzaju podsumowaniem naszego dzisiejszego rozważania będzie ta radość płynąca z tego, że również nie tylko człowiek w swoim życiu poszukuje Pana Boga, ale także i Bóg nieustannie szuka człowieka, który to tu, to tam się gubi w takich czy innych okolicznościach życia. Na takie rzeczywistości chcemy zwrócić uwagę, idąc za wskazaniami katechizmu Kościoła katolickiego. Zatem od zarania wieków, spójrzmy, sięgając w historię ludzkości, poprzez całą ziemię rozlega się ten głos w różny sposób, przy różnym natężeniu. Nieustannie człowiek woła, jagłania pragnie wody ze strumieni. Tak, dusza moja pragnie Ciebie, Boże, to za psalmem 42. A wszystko zaczęło się od początku, gdy Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka z miłości i powołał go do miłości, do kochania. Najpierw Jego, najpierw Boga, a potem do kochania całego stworzenia, które wyszło z Jego ręki. Rozradowany człowiek zaczyna od początku w Bogu dostrzegać cel i spełnienie swojego życia. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył. Żeby kochać, trzeba najpierw poznać i znać przedmiot miłości. Trzeba było znać zatem Boga. Dlatego Bóg Jahwe dał człowiekowi mądrość, rozum do poznania. I dlatego przez proroka Jeremiasza odkrywa swoje boskie zamiary. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Jahwe. A serce w języku biblijnym to władza poznania, to władza myślenia, to władza decydowania. Tak stworzony człowiek i tak wyposażony przez Pana Boga wyszedł z raju jako homowiator, jako człowiek wędrowiec, by pielgrzymować przez życie, przez całe dzieje, zataczając przez wieki olbrzymi krąg, wrócić z powrotem do Boga, znowu znaleźć się w Jego ojcowskich dłoniach i na wieki doświadczać, że jest On miłością. W związku z tym antropologia filozoficzna określa człowieka jako animal religiosum, jako stworzenie religijne. Obok takich określeń jak animal relatione, stworzenie rozumne, animal sociale, stworzenie społeczne, czy animal symbolicum, stworzenie symboliczne. Ponieważ pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, gdyż został on stworzony przez Pana Boga i dla Boga, czytamy w punkcie 27 katechizmu Kościoła katolickiego. Dlatego człowiek jako z natury stworzenie religijne jest wewnętrznie ukierunkowane i w pewnym sensie zobowiązane do egzystencjalnego uznania, że jest Bóg jako jego początek, jako jego trwanie i cel jego istnienia. I moi drodzy, tutaj zaczyna się dramat religijny człowieka. Jeżeli z jakiegoś powodu nie uzna istnienia Pana Boga, wtedy niemal automatycznie uznaje jako stworzenie religijne surogat prawdziwego Boga, czyli bożka. I spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość, jak dużo tych bożków człowiek sobie czyni, bo no, człowiek nie lubi próżni. Nie uznaje próżni. Jeśli wykorzenia Pana Boga swojego życia, to automatycznie w to miejsce wchodzi przestrzeń bożka. Spójrzcie chociażby te programy, które niejednokrotnie w różnych stacjach, wróżki i tym podobne sprawy, ile sięgania po ezoterykę. Dlaczego? Bo człowiek w tej przestrzeni duchowej nie toleruje próżni. Jeśli wykorzenia Boga, wchodzi w to coś innego. Coś, co nie służy człowiekowi, nie służy jego rozwojowi. Stąd, moi drodzy, uzasadnienie egzystencjalne i jakże trafne stwierdzenie fenomenologiczne religii na czele, które wypowiedział Max Scheler. Człowiek wierzy albo w Boga, albo w bożka. No to naważyłeś sobie piwa. Nie chciałeś wierzyć w prawdziwego Boga. Będziesz wierzył w partię, w sekretarza, pieniądze lub kochankę. Mówi stary chłop Iwan do swojego wnuka, młodego inżyniera, w opowiadaniu Igora Pudowa Wybór. Dlatego trzeba nam ciągle pielęgnować w sobie pragnienie Boga i nieustannie wsłuchiwać się w wezwanie Boże. Nie będziesz sobie czynił bożków. To pragnienie Pan Bóg pobudza w człowieku nieustannie. Pobudza nas do szukania go w różny sposób, na różnych drogach, na drodze rozumu, na drodze wiary, na drodze doświadczenia mistycznego, na drodze różnego rodzaju wielkiego doświadczenia, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. O tym będziemy rozważać w kolejnych naszych katechezach na antenie Radia Maryja. Ale człowiek może zagubić sobie również to pragnienie Boga. Cyprian Kamil Norwid kiedyś pisał: najniewdzięczniejszy twór na świecie. Człowiek. Bo rzeczywiście człowiek jest uzasobieniem niewdzięczności wobec Boga. Boga, który go stworzył, który wyposażył go w różne władze, talenty, a ten nie uznaje go. Psalmista uważa to za najgłębszą głupotę. Głupi mówi: nie ma Boga. Tę głupotę wyraża także sam Bóg. W księdze Jeremiasza czytamy: podwójne zło popełnia mój naród. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Lew Tołstoj pisze: jeżeli człowiek dziki przestaje wierzyć w swojego drewnianego bożka, to nie znaczy, że nie ma Boga, ale to znaczy, że prawdziwy Bóg nie jest z drewna. Dlaczego człowiek, stworzenie religijne, gdzieś gubi to pragnienie Boga, nie szuka go, a nawet neguje go, neguje jego istnienie? Nie tyle przyczyn, co pretekstów jest wiele. Spójrzmy na kilka spośród nich. Bunt przeciwko obecności zła w świecie. To z pewnością, gdybyśmy mieli zapytać, zrobić taką sondę uliczną, właśnie zadając to pytanie, dlaczego człowiek dzisiaj neguje istnienie Boga, to z pewnością ten argument, to stwierdzenie padałoby jakże często. Bunt przeciwko obecności zła w świecie. Nawet psalmista ma z tym problem i woła: Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże. Gdzie jesteś, o Najwyższy, gdy my gniemy? wołał Żyd z Oświęcimia, z niemieckiego obozu, w dramacie Icka Mardochaja Wołanie. To jedna z rzeczywistości. I również jest to sprawa niezmiernie opisana w literaturze przedmiotu i warto, jeśli ktoś tutaj ma pewnego rodzaju zapytanie w związku z tym buntem przeciwko obecności zła w świecie. Serdecznie zachęcam, zapraszam. Również na antenie Radia Maryja w naszych katechezach rozwijaliśmy i podpowiadaliśmy również różnego rodzaju rozwiązania związane właśnie z tą rzeczywistością. Bardzo serdecznie zachęcam, aby sięgnąć, aby odnaleźć, aby jeśli mamy z tym trudność, to żeby zgłębiać tę tematykę albo podesłać też innym, którzy może borykają się z taką rzeczywistością. Idąc dalej, szukając tych pretekstów, to troski doczesne i bogactwa. Dlatego św. Paweł pisze, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Spójrzcie, drodzy, wszelkie izmy nie dokonały tego w przestrzeni jakże wielu społeczeństw, co dobrobyt. Dobrobyt. Jakże niejednokrotnie nie umiemy, człowiek nie umie się posługiwać dobrobytem. Jest on dobry, dobrobyt, jak samo słowo mówi, jest on dobry, ale tak jak z każdą rzeczywistością trzeba się z nim umiejętnie posługiwać. A dobrobyt może zaślepiać na to, co najwyższe. Może stawiać człowieka w centrum swojego życia, albo jeszcze gorzej, właśnie pewnego rodzaju pragnienie, pożądanie, aby jeszcze więcej posiadać, mieć. I człowiek jakże zasklepia się wówczas w sobie. Dlatego nie jest łatwo, właśnie prowadzić życie bogobojne, będąc człowiekiem przepełnionym tym materialnym dobrobytem. Idąc dalej, szukając tych pretekstów do negacji istnienia Boga, to również zły przykład wierzących. Na to także zwróćmy uwagę. To nie jest tak, że wiara jest moją prywatną sprawą, jak wielu chce nam wmówić, że wierz w przestrzeni kościoła, wierz w przestrzeni swojego domu, ale jeśli chodzi o przestrzeń pracy, ulicy, przestrzeni społeczną, to już nie, to jest przestrzeń neutralna. A gdybyśmy tak się dobrze przyjrzeli, to wcale, że nie neutralna, tylko niejednokrotnie ci, którzy tak mówią, to wprowadzają różnego rodzaju innego bożki właśnie w tę przestrzeń, aby wypełnić tymi bożkami. A jednocześnie usuwają z niej przestrzeń wiary, przestrzeń krzyża, przestrzeń Jezusa Chrystusa. Zwróćmy na to uwagę również, jaki przykład płynie z mojego życia, bo te osoby, które znają nas, które nas obserwują, z którymi się na co dzień spotykamy, wiedząc, że jestem człowiekiem wierzącym, wiedząc, że jestem katolikiem i patrząc na moje zachowanie, które albo ich buduje, albo ich niestety czasem, nie daj Boże, gorszy. Jak to? Z jednej strony mieni się człowiekiem wierzącym, mieni się taką osobą religijną, a z drugiej strony przykład jego życia jest żaden. Także i tutaj wielkie zadanie na nas spoczywa, dawania tego przykładu, bo od niego wiele zależy. Świadectwo życia. Kolejna sprawa, kolejny pretekst do negacji istnienia Boga to prądy umysłowe, wrogie religii. Jest ich coraz więcej. Mówi już o nich Księga Mądrości. Zbłądzili co do poznania Boga, żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, czytamy w Księdze Mądrości. Tych prądów umysłowych, tak zwanych umysłowych, tych różnego rodzaju ideologii. Spójrzcie, drodzy, ile jest obecnie. I co jest główną przeszkodą tych ideologii? Co jest głównym wrogiem tych ideologii w ich mniemaniu? Właśnie religia. Właśnie Jezus Chrystus, który troszczy się o wolność człowieka, a ideologia ideologia ma za zadanie zniewolenie człowieka. Dlatego głównym przeciwnikiem zawsze będzie religia. Będzie dążyła do obrzydzenia, do wykorzenienia, do niwelowania tej przestrzeni z życia ludzkiego. Kolejna z tych rzeczywistości będących pretekstem do negacji istnienia Boga, skłonność człowieka grzesznego do ukrywania się ze strachu przed Bogiem, począwszy od Adama w raju. Spójrzcie, już tu się to zaczęło, a skończywszy na tragedii Judasza. Grzesznik zamiast jak dziecko wobec ojca miłującego zbliżyć się do Boga i go przebłagać, ufając jego miłości miłosiernej, to decyduje się na krok tragiczny, rozpacz i odejście od Boga. To w dobitny sposób ukazuje nam sytuacja Judasza i jednocześnie sytuacja Piotra, jakże przeciwstawna do niej. Piotr jest przykładem tego przylgnięcia do Boga w swojej grzeszności, w swoim zaparciu, w swoim osobistym, tragicznym położeniu. Idzie do Boga, prosząc o przebaczenie. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie? Słyszy to pytanie. Piotr, trzykrotne pytanie. Tak jak trzykrotnie się zaparł. Z kolei Judasz jest, no niestety, ale tym antyprzykładem niewiary w miłosierdzie i szukania rozwiązania w sobie samym. A kończy się to tak, a nie inaczej, jak czytamy na kartach Pisma Świętego. Kolejna z tych rzeczywistości to niewiedza lub obojętność religijna. Niewiedza jest zawsze złą doradczynią w sprawach religii, a najgorszą postawą w tej sytuacji jest obojętność religijna. Obyś był zimny albo gorący, a skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić z ust moich. Czytamy w Apokalipsie. Dlatego też sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, sięgamy do poszczególnych punktów, rozważając w oparciu o tradycję, o Pismo Święte, o również ojców Kościoła, sięgamy do tego wielkiego depozytu naszej wiary, aby bazować na tych dwóch skrzydłach, wiara i rozum. Te dwie rzeczywistości są z sobą splecione. Rozum doprowadza nas w jakże wielu wypadkach właśnie do rzeczywistości wiary. Chociażby ten otaczający nas świat. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że człowiek na podstawie swojego rozumu może dojść do poznania Boga, może dojść do wiary. Dlatego trzeba nam dbać również o tę przestrzeń naszego świadomego życia wiarą na co dzień. Również nie bać się wchodzić w polemikę, w rozmowę, na argumenty z tymi, którzy gdzieś wytaczają różnego rodzaju działa przeciwko wierze. Jeśli nie spotykają się z odporem na argumenty ze strony osób wierzących, no to będą tylko szli, podążali dalej, negując, niszcząc, wykrzywiając, dyskredytując. Dlatego trzeba nam również dbać o tę przestrzeń wzrostu w świadomości naszej wiary. Poetka angielska Elizabeth Browning pisała: ziemia jest wprawdzie pełna nieba, a każdy zwykły krzew płonie Bogiem, ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały, a reszta siada i zrywa jagody. Jedno przy tym jest pewne. Ci, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje boleści. Pomnażają swoje boleści i myślę, że tutaj jakże wielu mógłby dać świadectwo na ten temat, podążając za różnego rodzaju bożkami czynionymi na swoją modłę. Człowiek początkowo zachłyśnięty następnie odkrywa prawdę. Prawdę, że jest to droga donikąd, jest to droga samozagłady. Otóż również zwróćmy uwagę na zjawisko ateizmu, które jest nie tylko dziełem filozofii, lecz także i literatury, sztuki, gdzie próbuje się świadczyć o nieobecności Boga albo podkreślać się istnienie tylko zła. absurdalność albo brak porządku w świecie. Przyczyną takiej negacji istnienia Boga jest osobowy wybór człowieka. To zawsze o to się rozbija. O mój osobisty wybór, który chce być wolny, autonomiczny, zamiast podlegać Panu Bogu. To podleganie jest również jakże często w sposób niewłaściwy pojmowane. Prymitywne przedstawianie Pana Boga, bunt przeciwko moralnej nauce katolickiej wywołuje czasem decyzję nieuznania Boga, który jest rzekomo przeszkodą w spełnianiu pewnych pragnień człowieka. Odrzucenie Boga może być spowodowane również błędnymi pojmowaniami rzeczywistości zła fizycznego, moralnego. Decydującym czynnikiem zawsze jest ludzka wola, wolna wola, która odmawia przyjęcia Boga i sprowadza rzeczywistość do materii, albo usuwa Boga poza nawias wszelkich ludzkich rozważań czy spraw. W tym ostatnim ujęciu mamy do czynienia z moralną negacją Boga, co szczególnie objawia się w ateizmie pragmatycznym. Również czynnikiem, którym wpływa na tego rodzaju postawę, jest czynnik neurotyczny, który może być przyczyną ateizmu. Ludzie, którym Bóg, którym Boga przedstawiono w ten sposób, że jest on surowym sędzią, potępiającym, karzącym nawet najmniejsze braki, upadki. Spójrzmy również na doświadczenie czasem z naszych domów, kiedy rodzice mówią: uważaj, bo Bozia widzi, Bozia cię ukaże. Zwróćmy na taką rzeczywistość także uwagę. Jak przedstawiamy dziecku Boga jako tego, który każe? Czy budujmy na Bogu, który jest miłością? To również myślę, że ma duże znaczenie. W jaki sposób ukazujemy już od najmłodszych lat rzeczywistość Pana Boga w naszym życiu. Bycie otwartym na Boga oznacza podtrzymywanie nieustannej, żywej, dynamicznej komunikacji ze swoim Stwórcą. Dlatego całe ludzkie życie, wszystkie przeżycia, wydarzenia, smutki, radości i świat przyrody to etapy, to pewnego rodzaju stacje w drodze do celu ostatecznego, czyli do Boga. Do Boga idzie się przez człowieka, idzie się przez świat, poprzez kształtowanie w sobie postawy dialogu, wdzięczności, zadziwienia, refleksji, szacunku, wspaniałomyślności. A wszystko to jest przecież niczym innym jak właśnie postawą modlitwy. Modlitwa jest sprawdzianem naszej wiary, naszej otwartości na Boga. To pewnego rodzaju taki żywy oddech wiary, zwłaszcza modlitwa integralna, całościowa, obejmująca całość naszego życia. Uczy, że między codziennym życiem i modlitwą nie ma radykalnej przepaści, nie ma rozdziału pomiędzy niedzielą a pozostałymi dniami tygodnia, że w niedzielę jestem człowiekiem wierzącym, a w pozostałe dni niekoniecznie. Nie ma rozdziału pomiędzy świątynią, Eucharystią, a życiem poza progiem Kościoła. Życie przenika modlitwa, a modlitwa życie. Życie i modlitwa stanowią nierozerwalną całość. Zwróćmy na to uwagę. I ta również wielka radość, że to nie tylko człowiek pragnie i szuka Pana Boga, to także Bóg pragnie i szuka człowieka, bo Bóg jest miłością. Talmud powiada: Bóg szuka serca. To szukanie wymaga wysiłku rozumu i prawości woli, szczego serca oraz świadectwa innych, którzy uczyliby szukania Boga i byli świadkami radości, gdy się Go odnajduje. Przecież jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się jesteśmy, czytamy w Dziejach Apostolskich. A zatem uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Trzeba o tym pamiętać. I zakończmy naszą katechezę słowami świętego Augustyna z jego wyznania. Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, by Cię sławić. Wspaniała jest Twoja moc, a Twojej mądrości nikt Ci nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząstka Twego stworzenia, który dźwiga swój śmiertelny los, nosi świadectwo swego grzechu i dowód tego, że Ty pysznym się sprzeciwiasz. A jednak pragnie Cię sławić ta cząstka Twego stworzenia. Ty sam sprawiasz, że znajduje on ukojenie w wielbieniu Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie.